Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Wikło, witam na dyskusji z cyklu Kulisy walki z komuną. Jesteśmy w miejscu, o którym nawet tutaj jest napisane, to wczoraj więzienie, dziś muzeum, czyli Rakowiecka 37, miejscu, w którym dzisiaj dzieje się historia i dzisiaj przypomina się historię. My mniej więcej w comiesięcznym cyklu rozmawiamy właśnie o tych kulisach walki z komuną. Dzisiejsza rozmowa to debata o 40. rocznicy drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, a moimi gośćmi są Jacek Pawłowicz, wicedyrektor Muzeum do Spraw Kolekcji. Witam serdecznie. I doktor habilitowany Rafał Łatka, profesor UKSW, Instytut Historii UKSW. Witam serdecznie. Panie profesorze, to zaczniemy od pana. Pielgrzymka nadziei, tak się mówi o tej pielgrzymce z 83 roku. Dlaczego nadziei? To ten czas, który minął i mieliśmy nadzieję, że wyjdzie coś lepszego?
Tak, jeśli chodzi o to nazewnictwo, które dość powszechnie się już przyjęło wśród historyków, też ludzi, którzy byli świadkami tej pielgrzymki, no bo ciągle bardzo wielu ludzi, świadków ciągle żyje, no to jest 40 lat temu, więc jest dla niektórych wspomnienie pokoleniowe, a nadziei, no bo jednak mieliśmy wprowadzony stan wojenny i tu myślę, że warto powiedzieć, że pierwotnie według ustaleń między władzami komunistycznymi a stroną kościelną do wizyty miało dojść już w 1982 roku. I tutaj kalkulacja komunistów, a szczególnie Jaruzelskiego i Kiszczaka, bo to oni podejmowali decyzję, była taka, żeby negocjacje ze stroną kościelną tak skutecznie opóźniać, żeby wizyta w 1982 roku nie stała się możliwa. I to rzeczywiście się działo. I tu powiem o takim ważnym, ciekawym elemencie próby nacisku strony kościelnej, bo biskupi, widząc, co robią komuniści, zagrali bardzo zdecydowanie metodą faktów dokonanych. To znaczy 9 czerwca opublikowano komunikat wszystkich polskich biskupów, ordynariuszy, który mówił o tym, że Episkopat Polski zaprasza Jana Pawła II na wizytę pielgrzymkę w sierpniu. No i trzeba przyznać, że to mocno rozwścieczyło ekipę partyjną Jaruzelskiego, Kiszczaka, Barcikowskiego, tych, którzy odpowiadali za kreowanie polityki wobec Kościoła. Odbyło się takie bardzo długie posiedzenie biura politycznego 11 czerwca. No i zaczęto wywierać bardzo dużą presję na stronę kościelną, żeby do tej pielgrzymki nie doszło. Więc tutaj ten sposób działania komunistycznej władzy spowodował rzeczywiście decyzję o tym, żeby pielgrzymkę odłożyć. A dlaczego tak się stało, to myślę też warte powiedzenia, bo władze komunistyczne były przekonane, że jakby doszło do pielgrzymki w 1982 roku, a tu przypomnę, już wtedy rozważanym terminem był sierpień, co jest bardzo wymowne w kontekście pacyfikacji Solidarności, zlikwidowania tego ruchu społecznego, planów komunistów, co z Solidarnością zrobić, bo przypomnę, że delegalizacja to październik 1982 roku. I tu władze komunistyczne były przekonane, że no, odbycie wizyty w takim momencie wzmocni bardzo Solidarność, powoduje, że ta pacyfikacja siłowa, która miała miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego, nie będzie już dalej trwała, więc dlatego odwlekano tą pielgrzymkę i rzeczywiście to się przyczyniło do tego, że Solidarność osłabła, bo Solidarność w 1983 roku to już nie jest ta Solidarność, która u początku stanu wojennego no, była w stanie mobilizować na manifestacje antykomunistyczne, prawda? Więc ta kalkulacja to władzom komunistycznym się opłaciła. A właśnie ta nadzieja się wiąże z tym, że Jan Paweł II był postrzegany jako ten, który da nowy impuls do oporu społecznego. To widzimy, czytając prasę bezdebitową tego okresu, że wizyta jest w ten sposób przedstawiana, ale nie tylko tak. I to też trzeba zaznaczyć, że część liderów środowisk opozycyjnych, przede wszystkim wywodzących się z lewej strony tego ruchu społecznego, mówiło w ten sposób, że Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w momencie, gdy trwa stan wojenny, legitymizuje Jaruzelskiego, legitymizuje reżim. No i Jaruzelski też tak nieco kalkulował, bo legitymizacja reżimu daje wyjście z izolacji międzynarodowej, daje te kredyty na gospodarkę, która się chyli ku upadkowi, bo to wszystkie te niuanse trzeba tutaj uwzględnić, żeby zobaczyć, jak każda ze stron życia społecznego reagowała na wizytę, bo oczywiście najbardziej na pielgrzymkę czekali zwykli Polacy i to trzeba powiedzieć jasno, co zresztą było widać po frekwencji. To są miliony ludzi, którzy uczestniczyły w spotkaniach z papieżem w 79 i w 83 roku, a tutaj no właśnie społeczeństwo wyczekuje, Solidarność wyczekuje, ale nie cała, prawda, no bo pamiętajmy o tym środowisku lewicy laickiej, której też wzmacnianie konserwatywnej części Solidarności wcale nie było w ich interesie, prawda? To myślę, że o tym możemy trochę więcej powiedzieć. No i władze komunistyczne, które mają tutaj tego rodzaju kalkulacje i te kalkulacje im się sprawdziły, a decyzja o tym, że do wizyty nie dojdzie w 1982 roku, to jest dopiero lipiec, dlatego że strona kościelna, czyli episkopat, czyli prymas Józef Glemp, musieli jeszcze do tego przekonać Jana Pawła II. Bo Jan Paweł II do samego końca tych negocjacji, do których upoważnił episkopat, chciał przybyć do Polski w 1982 roku. I myślę, że warto, żebyśmy o tym pamiętali, że ta wizyta mogła być jeszcze wcześniej.
A co ten rok znaczył? To znaczy, dlaczego tak, co się działo z polskim społeczeństwem, z ludźmi wówczas przez ten rok od 1982 do 1983 roku?
Już mówię, tu mamy po pierwsze ten fakt, o który już przypomniałem, czyli delegalizacja Solidarności w październiku 1982 roku. Wcześniej władze komunistyczne miały różne pomysły, co zrobić z Solidarnością. Jest ta słynny pomysł aparatu bezpieczeństwa, żeby stworzyć tak zwaną neosolidarność. Poszukuje się liderów Solidarności, którzy byliby skłonni na to przystać. Rozmowy z Lechem Wałęsą też idą w tym kierunku. Tu trzeba powiedzieć, że Wałęsa, jak to Wałęsa, najpierw się zgodził, później zaprzeczał, później znowu się nie zgodził, a wynikało to po prostu z tego, że doradcy mu wyperswadowali, bo Wałęsa byłby się w stanie zgodzić na Solidarność bez Matki Boskiej w klapie, bo taką dyskusję wówczas toczono. I tu trzeba powiedzieć, że do spadku popularności Solidarności przyczyniły się też nieudane manifestacje, bo ta, która miała się odbyć po delegalizacji Solidarności 10 listopada 1982 roku, to te manifestacje w Polsce miały słaby zasięg. Uczestników tych protestów było tak naprawdę niewielu i co ciekawe, część środowisk opozycyjnych za to winiła bezpośrednio prymasa Glemp. Dlaczego? Bo Glemp spotkał się 8 listopada z Wojciechem Jaruzelskim i w czasie tego spotkania wynegocjowano właśnie kwestię wizyty w 1983 roku. Wynegocjowano to zwolnienie Wałęsy z internowania, no i wynegocjowano to, że w ogóle stan wojenny zostanie odwołany w 1983 roku. Więc tu Glemp miał konkretne sukcesy, ale przez środowiska opozycyjne był postrzegany jako ten, który niejako zmniejszył zasięg tych manifestacji. Więc to też jest ciekawy aspekt, który może nie jest pierwszoplanowy, o którym się nie mówi, ale myślę, że warto, mając na względzie opis tych negocjacji, które się toczyły bardzo długo, bo początek negocjacji do drugiej pielgrzymki to jest styczeń 82. Mamy to zamieszanie trwające do lipca, przerwę i znowu od jesieni kolejne negocjacje, prawda? Więc widać, że ten maraton negocjacyjny, no też przewlekany celowo przez władze komunistyczne, miał swój cel w tym, żeby Polacy stracili tą nadzieję, prawda? Że do pielgrzymki dojdzie, żeby strona kościelna też widziała, z jak wielkimi trudnościami się to wiąże. Myślę, że osobno powiemy też sobie zapewne o tym, dlaczego do niektórych miast Jan Paweł II nie mógł przybyć, bo to też jest ciekawy element tych negocjacji, a samo społeczeństwo już jest bardziej spacyfikowane, już ten opór jest mniejszy niż wcześniej i to widzimy nawet przy okazji tych manifestacji 1-3 maja przed pielgrzymką, już 83, prawda, gdy te manifestacje też nie wypalają z tego względu, że środowiska kościelne mówią, że powinien być spokój, prawda, że papież powinien przybyć do spokojnej ojczyzny, a nie do ojczyzny rozchuśtanej od emocji, od manifestacji, również od siłowej pacyfikacji, no bo nie oszukujmy się, te manifestacje były brutalnie pacyfikowane przez milicję obywatelską i ZOMO, na zlecenie oczywiście Jaruzelskiego. Więc dlatego jest zgoda na 83 rok, na wizytę w czerwcu, choć tu też trwały spory co do wizyty, bo na przykład jedną z takich koncepcji, którą proponował prymas Józef Glemp, było to, żeby Jan Paweł II przybył w rocznicę zamachu, prawda, 13 maja. Na to komuniści z oczywistych względów się nie chcieli zgodzić, a no, ta wizyta się zaczęła 16 czerwca, jak wiemy. I to ten czas od momentu wprowadzenia stanu wojennego do czerwca, to mamy 1,5 roku. I przez te 1,5 roku nastroje społeczne się zmieniły zdecydowanie na niekorzyść Solidarności. To trzeba powiedzieć.
Panie dyrektorze, tak za chwileczkę ad vocem poproszę, ale jakby ten przełom 82-83 roku, to jakim kolorem by pan opisał?
Czarno-zielonym. Dlaczego zielonym? Bo w listopadzie właśnie 82 roku wielka akcja poboru do wojska, czyli ta inteligentna forma internowania, tak jak to nazwano. Skala poboru do wojska olbrzymia, byłem ofiarą tego poboru. Miałem 3 dni na spakowanie się, rozliczenie w zakładzie pracy i za 3 dni miałem się stawić w jednostce wojskowej w Węgorzewie. To był akurat ośrodek dla młodocianych. Tam się znalazła młodzież z różnych miejsc w Polsce, od Łodzi, Szczecina, Gdańska, Płocka, Warszawy. I to jest ten kolor, który dominuje. Starsi znaleźli się w Czerwonym Boże, w Chełmie i w innych ośrodkach, gdzie działy się rzeczy dantejskie, dantejskie sceny, gdzie spali w namiotach bez ogrzewania przy minus 20 stopniach. Ja też po kilkunastu dniach znalazłem się w szpitalu w Ełku i kiedy tak po chwili zaczęli przyjeżdżać koledzy na przykład z Czerwonego Boru z zapaleniem płuc 40 stopni gorączki, opowiadali, że po prostu w nocy przymarzali do ścian namiotów. Takie były tam warunki. Jednostka w Węgorzewie była dość szczególna, bo jeśli dobrze pamiętam, chyba nas tam 135 było, jednostka artylerii ciężkiej, wydzielona kompania piechoty. Armaty były z 43 roku. Jeden jakiś taki wóz bojowy z zakołkowaną armatą stał w garażu. No i było nas tam 135, wydzielona kompania piechoty i kiedy ja wychodziłem z Węgorzewa, to było, jeśli dobrze pamiętam, 75, ponieważ brali chłopców z kategorią E, brali chorych. Pamiętam kolegę, który miał okulary tenka od butelek, jedno chyba minus 11, druga minus 13. No i mu wpisali strzelec do książeczki wojskowej. Kiedy nas pogonili na zaprawę poranną, no chłopak pomylił otwarte drzwi z drzwiami, czyli futrynę, jak uderzył, za chwilę został odwieziony na izbę chorych, nieprzytomny. Inny miał dziurę w sercu. Kazali mu biec na zaprawie. No, nie dobiegł daleko. Następny, to był w ogóle coś nieprawdopodobnego. Człowiek miał łuszczycę. Nie mogli mu dopasować hełmu, ponieważ miał spuchniętą głowę. Więc wzięli największy rozmiar i mu wcisnęli po prostu na głowę, po czym zdjęli ze skalpem. To była taka jednostka po przysiędze większość kolegów została wywieziona w Bieszczady, gdzie pracowali, budowali tory kolejowe w lesie. Wielu z nich zostało kalekami, ponieważ nie mieli sprzętu do kładzenia tych torów, tylko po prostu mieli, rękoma pracowali, dźwigali rękoma tory kolejowe. Ja mówię o tym, co bezpośrednio mnie dotykało, ale koledzy starsi, którzy przeszli właśnie przez Czerwony Bór, czy przeszli przez obóz w Chełmie, no, opowiadali równie dramatyczne sytuacje, jakie tam się działy. Dlatego ten kolor zielony dla mnie będzie zawsze w listopadzie dominował, kiedy wspominam 82 rok, ponieważ to było absolutnie zaskoczenie. Myśmy rzeczywiście się szykowali na demonstrację 11 listopada, że dojdzie do masowej skali protestów w Polsce i akcja tej inteligentnej formy internowania czy poboru do wojska rzeczywiście w jakiś sposób przetrąciła troszkę te działania. Oczywiście skala represji, rewizje, aresztowania, to wszystko dominowało. Działania również niestety prymasa, który rzeczywiście pacyfikował te nastroje i hierarchowie również pacyfikowali te nastroje, no to się wszystko złożyło na to, że rzeczywiście ta energia, która była w społeczeństwie, zaczęła pomału no, umierać.
A propos tej nadziei, to tak można sobie było w tym momencie pomyśleć, kurczę, chyba już teraz to nas dogną do spodu, wykończą?
Nie, jeszcze nie, jeszcze wtedy nie. To później były takie nastroje. Maj 83 roku też szykowane demonstracje, szykowane protesty, pacyfikacja, aresztowania, rewizje. No ja już wtedy byłem.
Dobra, to o tym tutaj za chwilę, ale jeszcze jedną rzecz zapytam. Pan profesor mówił o tych negocjacjach, przyjedzie, nie przyjedzie. W sierpniu 82-83 rok to się działo na wysokich szczeblach, a wśród ludzi wiadomo było, że ma przyjechać, przyjedzie, czekamy na niego?
Była ogromna nadzieja, że przyjedzie. Był zawód, że nie 82 rok, bo jednak społeczeństwo potrzebowało tego węgla, którego dorzucało się do pieca, a wizyta Jana Pawła II zdecydowanie była czymś takim, co podniosłoby nadzieję na to, że jednak jeszcze z komunistami powalczymy i ten sukces będzie blisko. No, jak to wyglądało, to właśnie pan profesor powiedział. W społeczeństwie nadzieja, że przyjedzie, była olbrzymia. Myśmy czekali na tą wizytę. Mówiło się o tej wizycie. Papież przyjedzie, junta zmięknie. Wynegocjuje zwolnienie więźniów. I te nadzieje wiązane z wizytą Jana Pawła II w Polsce były przeolbrzymie. Komuniści doskonale sobie zdawali z tego sprawę, że są takie nadzieje i że są oczekiwania, że papież jednak powie mocniej, że powie tym głosem, który w Polsce ocenzurowany, był zablokowany, gdzie Polacy nie mogli tego powiedzieć. Wszyscy liczyliśmy na to, że papież przyjedzie, będzie mówił do nas i za nas.
Panie profesorze, no to przyleciał, tak, 16 czerwca o 17 lądowanie na Okęciu, tam go wita Henryk Jabłoński, na drugi dzień spotkanie z Jaruzelskim w Belwederze. Jakie to były spotkania, wiemy coś o nich, to znaczy czy to był taki dyplomatyczny teatrzyk, czy tam był moment na to, żeby sobie powiedzieć prawdę, po co tu jestem i czego od was oczekuję?
Już tłumaczę, panie redaktorze, jeszcze bym się odniósł na chwilę do tego, co mówił pan dyrektor, bo myślę, że warto podkreślić, że no, raporty bezpieki nam mówią o tej atmosferze oczekiwania, ale mówią też o tym, że w różnych środowiskach jest właśnie niepewność co do tego, czy Jan Paweł II będzie, czy nie będzie. Te spekulacje społeczne trwały bardzo długo i to trzeba podkreślić, że ta niepewność społeczna też nie pomagała tej potencjalnej pielgrzymce, tym bardziej, że Jan Paweł II stawiał konkretne żądania. Czy Jan Paweł II pomówił, że może przyjechać do Polski, jak zostaną zwolnieni, internowani i zostanie zniesiony stan wojenny. To były bardzo jasne warunki przedstawiane przez Jana Pawła II i episkopat do nich się dostosowywał. Pyta pan o te spotkania z dygnitarzami partyjnymi. To trzeba podkreślić, że na każdym etapie tej wizyty w kolejnych miejscach, gdzie Jan Paweł II przybywał, mamy spotkania z przedstawicielami władz. Jest oczywiście szczebel centralny, Warszawa, Belweder, prawda? I mamy szereg relacji mówiących o tym, że Jaruzelski się autentycznie boi tego spotkania, tej konfrontacji na wizji i rzeczywiście według relacji różnych świadków Jaruzelski się trząsł podczas przemówienia w Belwederze, bo mamy to nawet widać na zdjęciach, prawda, taką wyraźną konfrontację, która jest bez słów, prawda. Stoi Jan Paweł II pewny siebie wyprostowany i stoi taki przechylony, zgarbiony Jaruzelski, który zresztą trochę odbiegł od tego, co sobie zaplanował i mówi taką mową agitatora partyjnego na poziomie popu. Nie mówi jak ktoś, kto jest przywódcą państwa, jak ktoś, kto jest pewny swojej władzy, tylko mówi jak człowiek, który się boi, prawda. I jeszcze tym bardziej się boi, że Jan Paweł II od razu w pierwszych przemówieniach mówi o prawach człowieka, prawda? O wolności społecznej. I te przemówienia Jana Pawła II, one powodują wielką panikę ze strony władz partyjnych, powodują szereg interwencji. Mamy próby ze strony władz skierowane do przedstawicieli episkopatu. Najpierw jest to rozmowa z biskupem Jerzym Dąbrowskim, później jest to rozmowa z kardynałem Macharskim. Rozmawiają przede wszystkim szef Urzędu do Spraw Wyznań i przedstawiciel Jaruzelskiego, czyli Kazimierz Barcikowski, taki udający trochę liberalnego komunistę. No i tam jest próba nacisku wprost na Jana Pawła II, żeby mówił mniej ku społeczeństwu, żeby te jego słowa nie miały takiego oczywistego wydźwięku antyreżimowego. I to widać przy tych kolejnych spotkaniach. Pytał pan też o tą kwestię, czy można było sobie coś bardziej szczerze powiedzieć. Na tych spotkaniach oficjalnych raczej nie, no bo to były przede wszystkim przywitanie, to było stworzenie pewnej atmosfery pielgrzymki. Jan Paweł II mówił bardzo autentycznie do Polaków w czasie homilii, w czasie swoich wystąpień. Mówił też wprost o tym, o Solidarności. Tu mamy szczególnie lotnisko na Muchowcu, czyli ten etap katowicki pielgrzymki, gdzie Jan Paweł II jasno się domaga reaktywowania Solidarności. I po tym właśnie jest ta interwencja władz. Moim zdaniem najbardziej szczera rozmowa, do której doszło, o której niestety nie wiemy zbyt wiele, miała miejsce w ostatnim dniu pielgrzymki. Było to nieplanowane spotkanie Jana Pawła II z Wojciechem Jaruzelskim na Wawelu. Wiemy tyle, co możemy uchwycić jako historycy, bo mamy kilka źródeł potwierdzenia, że rozmowa się odbywała podniesionymi głosami i z pewnością Jan Paweł II mocno obsztorcował wtedy Jaruzelskiego. A z kolei do samego spotkania doszło dlatego, że Jan Paweł II chciał nieco Jaruzelskiego uspokoić, bo wydaje się, że chodziło o to, żeby nie było większych represji po pielgrzymce, prawda? Bo Jan Paweł II miał tu określone oczekiwania. Te oczekiwania zostały w jakiejś mierze spełnione. Oczywiście jak to komuniści, prawda, odwołali stan wojenny, ale ustawodawstwa ze stanu wojennego już nie odwołali, prawda? Więc to narzędzie do represji społecznych ciągle było bardzo szeroko wykorzystywane i wcale te represje nie zelżały. Ba, dzisiaj wiemy, że władze komunistyczne na skutek analizy tego, jak pielgrzymka wpłynęła na polskie społeczeństwo, jak wpłynęła na wzrost pozycji Kościoła, zaostrzyły działania antykościelne i szczególnie w tym aspekcie takiego wsparcia duchownych związanych z Solidarnością dla tego ruchu, prawda? Stąd mamy ten wzrost nacisku na takich duchownych jak ksiądz Jancarz, jak ksiądz Popiełuszko, coraz bardziej brutalne metody działania, coraz większe próby zastraszenia i to niestety jest skuteczne, prawda? Bo widzimy, że no, pielgrzymka na krótko przywróciła nadzieje społeczne, ale później od razu mamy te siłowe działania. Mamy też później akcje zdejmowania krzyży w miejscach użyteczności publicznej, w szkołach i to stopniowo ma doprowadzić do tego celu, który Jaruzelski moim zdaniem sobie od początku zakładał.
A to, czyli to nie było tak, że oni po prostu zobaczyli, że po stanie wojennym no, da się przykręcić śrubę, a Kościół, a wiara, a księża to jest ten jakby taki wentyl, że da się tutaj rozszczelnić tą ich skorupę?
Znaczy powiedziałbym tak, po wizycie skalkulowano, że Kościół za bardzo urósł. I stwierdzono, że skoro już w dużej mierze spacyfikowaliśmy Solidarność, doprowadziliśmy do tego, że większość tego ruchu zamarła, prawda, no bo aktywność w środowiskach opozycyjnych wtedy to są tysiące ludzi, a nie setki tysięcy i miliony, jak było, prawda, w czasie rewolucji Solidarności, no to brutalnie rzecz ujmując, mówiąc nieco Jaruzelskim, można by teraz się zająć klerem, prawda, można się zająć tym klerem, tym bardziej, że jest nacisk sowiecki. Bo to jest jeszcze jeden ważny element, że Sowieci też mówią Jaruzelskiemu, że ten Kościół tutaj za bardzo urósł z pozycji, że wpływ Kościoła na rzeczywistość jest zbyt daleko idąca, a Jaruzelski, jak to Jaruzelski, zwykł słuchać swoich włodarzy z Moskwy. W związku z tym ta antykościelna działalność zostaje mocno zaostrzona, też widzimy w propagandzie. To są z kolei wskazówki Jerzego Urbana, no bo mamy ten zespół trzech funkcjonujący jako doradczy do Jaruzelskiego i tam Urban zajmuje taką ciekawą pozycję. Myślę, że warto o tym powiedzieć w dwóch słowach, bo Urban wtedy zaleca wzrost propagandy antykościelnej, ale takiej specyficznej, to znaczy pokazywanie bogactwa kleru, pokazywanie, że duchowieństwu się lepiej żyje niż społeczeństwu, wybryków rozmaitych obyczajowych, czy przede wszystkim nadużywanie alkoholu. Miano stworzyć taki wizerunek, że księża są zasobni i lubią sobie wypić. I to rzeczywiście w wielu tytułach prasowych się pojawia. Przeglądałem Trybunę Ludu, przeglądałem kilka innych tytułów i widzimy ten wzrost propagandy. A co ciekawe, później Urban, jak skalkulował już po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, mniej więcej do 1985 roku, jak zobaczono, że to nie jest wcale skuteczne, to jeszcze można powiedzieć wzmacnia tożsamość katolicką, no bo Kościół atakowany, prawda, no, potrzebuje obrony i więcej ludzi się wokół Kościoła pojawia, to Urban wtedy polecał z kolei liberalizację. Tą liberalizację dopiero wdrożono tak naprawdę od końca 1986 roku. To jest znowu skutek sugestii Urbana. Urbana jako tej postaci takiej makiawelicznej rzeczywiście, no bo był to człowiek, który no, uważał, że każde świństwo w obronie Jaruzelskiego jest uzasadnione.
Panie dyrektorze, no to ten czas, tak? 11 kwietnia 1983, zwolniony 27 lipca 1983, czyli no nijak się to ma do tego tygodnia, kiedy tutaj papież był. Co tu było wiadomo na Rakowieckiej?
Na Rakowieckiej tak, włączone były głośniki i słuchaliśmy transmisji z przylotu papieża. Co ciekawe, jak papież wylądował, rozpoczęło się powitanie.
Był taki telewizyjny komentarz, tak? Rozumiem.
Nie, to nie były, te betoniary były włączone, czyli głośniki, tylko była transmisja. Natomiast co było ciekawe, to jak papież wylądował, przez cały korytarz, przez cały oddział, słychać było, że strażnicy zatrzaskują nie tylko zamki, ale również zasuwy, żeby podwójnie wzmocnić drzwi. Nas było w celi 6 wtedy. Ja siedziałem na 226, czyli na drugim pawilonie, drugie piętro, cela 6. To była cela małolatów. Z politycznych ja byłem sam. Reszta to byli chłopcy kryminalni. Ale atmosfera przywitania papieża była nieprawdopodobna. Oni naprawdę przeżywali tą wizytę. Takie przekonanie, że papież załatwi amnestię, że będą zwolnienia z więzień. No i rzeczywiście to się stało. Natomiast dla mnie takim najważniejszym chyba dniem to była wizyta papieża w Niepokalanowie, ponieważ tam byli akurat moi rodzice. Po tym spotkaniu w Niepokalanowie oni przyszli tutaj do mnie na widzenie i mi opowiedzieli, co tam się działo, jaka była atmosfera, ile było ludzi. No, duże przeżycie. I to, o czym pan powiedział, o tym spotkaniu na Wawelu, bo to w transmisji było, że spotkanie się przedłuża, bo cały czas wszystkie msze papieskie były puszczane. Już nie było żadnych komentarzy potem, tylko były puszczane msze, były transmisje właśnie z powitania i pożegnania. I ja pamiętam taką atmosferę, że kiedy żeśmy się zastanawiali, no, dlaczego tak się przedłuża, że papież z Jaruzelskim targuje zwolnienie więźniów. I to było tutaj dominujące. To absolutnie był temat numer jeden, że będzie amnestia, że wypuszczą nas stąd, że będziemy, że wyjdziemy. I to nie było istotne, czy to jest polityczne, czy kryminalne. Po prostu w ogóle w tamtych czasach atmosfera w więzieniach była nieprawdopodobna. Po prostu stosunek więźniów do politycznych, więźniów kryminalnych do politycznych był absolutnie wyjątkowy. To był pewien, było coś takiego, nie wiem jak to wyrazić, ale jakaś taka może fascynacja trochę, szacunek, że jesteś polityczny. Ci ludzie tutaj siedzieli za różne przestępstwa, czasami śmieszne, ale jednak żeśmy tutaj razem siedzieli. I co było istotne, że zwłaszcza tak zwana recydywa, czyli starzy więźniowie, pamiętali czasy przed 80 rokiem i pamiętali, co Solidarność zrobiła dla więźniów. Poprawiły się warunki bytowania, poprawiła się żywność. To wszystko w okresie Solidarności było. I stąd też w momencie, kiedy trafiali tutaj i do innych więzień również, polityczni, to był pewien taki no, szacunek. No i rzeczywiście wyszliśmy później po pielgrzymce z więzień. Tylko, że to już była inna.
Panie profesorze, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, takie hasło tej pielgrzymki, poza tą pielgrzymką nadziei. Czy papież chciał tutaj przywieźć pokój do no jakby powojennej Polsce, no bo stan wojenny traktujemy jako wojnę po prostu, tak? Czyli przywieźć pokój, Ale jaki pokój? Taki pokój za wszelką cenę, czy też pokój na jakichś warunkach, tak? To znaczy, z czym on tutaj przyjechał?
Czyli myślę, że trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II wychodził poza te ściśle polityczne, że tak powiem, okoliczności pielgrzymki, czyli przekaz był najważniejszy taki, że pokój związany jest z przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich, prawda? To widzimy w prawie każdym wystąpieniu, nawiązywanie do tego, że władza musi przestrzegać prawa. To wiadomo, do kogo jest to adresowane, bo tu to przesłanie trzeba analizować właśnie z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, jest to jasne przesłanie do władz komunistycznych, że powinni skończyć z represjonowaniem własnego narodu, z więzieniami, z likwidacją Solidarności, no bo oprócz przecież procesu samej delegalizacji Solidarności, później mamy też wyrzucanie ludzi z pracy za przynależność do związku, mamy czyszczenie wszystkich miejsc publicznych ze zwolenników Solidarności, akcja wyrzucania prokuratorów, sędziów sprzyjających temu ruchowi społecznemu, prawda, to widać, że te działania idą bardzo mocno i tutaj Jan Paweł II występuje jako obrońca tych wszystkich ludzi, którzy są represjonowani przez reżim. To widać bardzo wyraźnie ten przekaz wolnościowy. Ja bym powiedział właśnie, że to wolność jest kluczowym elementem tej pielgrzymki. To później się jeszcze oczywiście potwierdzi przy okazji trzeciej wizyty, bo tam ta wolność jeszcze mocniej wybrzmi. To mieliśmy zresztą efekty w postaci transformacji ustrojowa, ale tu również widzimy, że ten przekaz jest taki, że owszem, z władzą komunistyczną trzeba rozmawiać, ale nie rozmawiać w sposób naklęcząco, tylko stawiając właśnie postulaty przestrzegania praw człowieka, zmuszenia reżimu do tego, żeby złagodził swoje działania represyjne, no, żeby zastosował tą amnestię, bo amnestia ma miejsce oczywiście, jak to u komunistów, 22 lipca 1983 roku, wtedy też się znosi oficjalnie stan wojenny. I mamy przekaz oczywiście do społeczeństwa. Przekaz do społeczeństwa jest taki, że walczymy tutaj o tożsamość katolicką narodu, prawda? I ten przekaz też bardzo mocno wybrzmiał, że Jan Paweł II odwołuje się historycznie do tego klasycznego, można powiedzieć, ujęcia Polaka katolika, który musi być aktywny społecznie. No i mamy też przekaz bardzo jasny do opozycji, to wynikający z tego, że Jan Paweł II wprost nie mówi o Solidarności, ale tych nawiązań jest tyle do tego ruchu społecznego, że wszyscy wiedzą, że Jan Paweł II Solidarność nie tylko szanuje, ale domaga się tego, żeby przywrócić Solidarność, prawda? I trzeba powiedzieć jasno, że Jan Paweł II zawsze o Solidarności pamiętał i wspominał i to miało miejsce aż do samego końca, do momentu, kiedy ta Solidarność została reaktywowana, prawda? To był stale warunek Jana Pawła II i on stale o tym Jaruzelskiemu przypominał. I moim zdaniem możemy tu oczywiście spekulować co do tego, co było na Wawelu. Właśnie jedną z tych tematów, z tego powodu podniesionych głosów było to, że Jan Paweł II się domagał reaktywacji Solidarności. Do czego, jak wiemy, komuniści dojrzeli dopiero w 1988 roku. Też na skutek presji Kościoła, więc no i mamy też oczywiście przekaz Jana Pawła II do polskich biskupów, prawda, że biskupi muszą tu wejść w rolę tych opiekunów, prawda, narodu, który jest represjonowany i część biskupów rzeczywiście tak to odbiera. Z kolei prymas Józef Glemb, no to wiemy, jest ta bardziej uległa postawa, jest ta postawa kompromisu. Dla Glempa zresztą i tu widać, to myślę nie wybrzmiało, a powinno wybrzmieć, że prymas Józef Glemb wcale nie był zwolennikiem Solidarności. Uważał, że Solidarność nie jest niezbędnym elementem porozumienia społecznego i tu widać bardzo dużą różnicę między nim a Janem Pawłem II, bo Glemb Solidarność przekreślił już w lutym 1982 roku i są na to dowody w postaci jego wypowiedzi na forum Episkopatu, kiedy mówi, że w zasadzie Solidarność nie jest już tak silnym ruchem społecznym, który musi zaistnieć w rzeczywistości. Możemy sobie wyobrażać tą rzeczywistość polską bez Solidarności. Jan Paweł II, niektórzy polscy biskupi nie wyobrażali sobie Polski bez Solidarności. Mam tu na myśli przede wszystkim biskupa Ignacego Tokarczuka, prawda, który no stale tą tożsamość opozycyjną podtrzymywał i on jest jednym z tych najważniejszych kapelanów Solidarności, choć nieformalnym, prawda, no bo biskup nie może być za bardzo kapelanem związku zawodowego, ale taką rolę Tokarczuk odgrywał i dlatego uważam, że musimy ten przekaz Jana Pawła II, to nauczanie z pielgrzymki, widzieć właśnie w tych trzech segmentach. Tak, skierowane do władzy, skierowane do społeczeństwa i skierowane do Solidarności. Ten przekaz jest bardzo jasny. Zadbajmy o to, żeby Polacy mogli realizować swoją wolność w tym podstawowym wymiarze.
To co pan mówi, to tutaj te przemówienia, kazania Jana Pawła II, to przynajmniej ja odbierałem jako rzeczywiście realne wsparcie dla podziemia, dla solidarności, dla tego zmaltretowanego społeczeństwa.
Tak, dokładnie.
I później już po wyjściu, kiedy rozmawiałem z kolegami, oni dokładnie tak samo odbierali, no, że to była taka pielgrzymka nadziei chyba dla podziemia, dla społeczeństwa. Nie mówię już o podziemiu solidarnościowym, ale dla społeczeństwa. Że nie lękajcie się, nie poddawajcie się, trwajcie.
No tak, i to musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, powiedziane na Jasnej Górze, później powiedziane
tak,
na Westerplatte, prawda? Jak młody chłopak z północnego Mazowsza słyszy takie słowa i jak to w niego zapada?
Nie, no to była pewna wskazówka, pewien drogowskaz na przyszłe życie i dla mnie była to... To był taki moment przełomu, bo przede wszystkim byłem tutaj w więzieniu, słuchałem Jana Pawła II w warunkach, których po prostu, no, pamiętając jego przemówienie z przed grobu nieznanego żołnierza, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, jestem tutaj, papież do mnie mówi tymi samymi słowami w zasadzie. To było niezwykle, niezwykle ważne, to dawało nadzieję. No i dało nadzieję.
A ten autorytet Jana Pawła dla wierzących, dla niewierzących, to było istotne?
Znaczy, to był heros, to było absolutnie, gdyby ktokolwiek powiedział coś takiego, jak się mówi w polskim Sejmie obecnie o papieżu, to miałby bardzo ciężkie życie. To nie do pomyślenia. To nawet ja tutaj siedziałem z człowiekiem, który był mordercą i ten człowiek po prostu, dla niego Jan Paweł II to był najważniejszy człowiek w jego życiu. Pomimo tego, że on zdawał sobie sprawę, co zrobił, że przed nim jest duży wyrok, ale to przesłanie Jana Pawła II i to było coś nieprawdopodobnego. Ja pamiętam, że tylko nie pamiętam po której mszy transmitowanej, w celi była cisza po jego kazaniu. Zawsze były jakieś dyskusje, zawsze było coś tam, ktoś komuś to popchnął, to coś zabrał, to coś chciał powiedzieć. A tutaj kazanie Jana Pawła, cisza. I cisza do końca mszy i potem jeszcze też taki moment refleksji. To było niezwykle istotne. Ja to pamiętam jak dzisiaj zachowanie tych chłopaków. Byli młodzi chłopcy z Mazowsza i z Warszawy, z warszawskiej Pragi. No takie niespokojne duchy, ale to, co mówił Jan Paweł II, trafiało do nich. Jak trafiło później, kiedy wyszli, nie wiem, ale ten moment tutaj, to było, zresztą to było widać, że na całym oddziale była cisza. Nie było słychać, że coś się dzieje. Była cisza. Jak Jan Paweł tu przemawiał, jak była msza, potem jeszcze jakiś czas, potem się już było słychać, że coś się w celach dzieje. Natomiast sam moment cichutko.
Panie profesorze, to naszkicujmy mapę tej pielgrzymki. Gdzie był, gdzie mógł być i dlaczego nie mógł być w innych miejscach? Jak to mogło wyglądać? Tak?
Czy ja rozpocznę od tego, gdzie nie mógł być, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, też dlatego, że pokazuje, że władze komunistyczne stale wywierały presję na stronę kościelną, żeby z pewnych punktów wizyty zrezygnować. Przede wszystkim nie mógł być na wschodzie i tutaj kwestią, która była poruszana przy okazji negocjacji, jak była wizyta w Lublinie. Miał tam odebrać też doktorat honoris causa i dla władz komunistycznych ten Lublin był nie do zaakceptowania poza blisko granic Związku Sowieckiego. Później się to zresztą powtórzy przy okazji trzeciej wizyty, kiedy Jana Pawła II nie dopuszczono do Rzeszowa z kolei. Tu oprócz tego jeszcze były dyskusje, rozważania, czy Jan Paweł II dotrze do Szczecina. Do Szczecina też dotrze dopiero w 1987 roku. Były dyskusje dotyczące piekar śląskich, bo piekary były bardzo ważne dla Jana Pawła II jeszcze jako metropolity krakowskiego, bo jak sam mówił papież, on się tam uczył przemawiać do wielkich tłumów i rzeczywiście kardynał Karol Wojtyła przyjeżdżał na coroczne pielgrzymki do piekar śląskich i w tych piekarach było ogromne oczekiwanie, żeby Jan Paweł II tam przyjechał i to oczekiwanie było w 79 roku, władze komunistyczne to zablokowały. W związku z tym w 83 roku, gdy był w Katowicach, to był ten element negocjacyjny, bo władze komunistyczne znowu się na piekary nie zgodziły i biskup Herbert Bednosz, który był ordynariuszem katowickim wówczas, wymyślił lotnisko w Muchowcu jako to miejsce, gdzie jest duża przestrzeń, tak żeby ci pielgrzymi mogli przybyć na to miejsce, prawda? I rzeczywiście przybyli, bo w Muchowcu mieliśmy bardzo dużą frekwencję i w Muchowcu też padały jedne z najważniejszych słów tej wizyty, właśnie takie jednoznaczne w obronie ludzi pracujących, w obronie Solidarności. Mieliśmy oczywiście początek wizyty, o czym pan już powiedział, to Warszawa, to Belweder i to jest znowu zgodne z warunkiem negocjacji władz, że wizytę ma zaczynać i kończyć spotkanie z przedstawicielami władz. I tak rzeczywiście było, prawda, że zaczyna się od spotkania w Belwederze, od tej transmisji i dopiero później są spotkania z wiernymi, prawda, to jest znów warunek komunistycznej władzy. Mamy oprócz Warszawy, mamy Niepokalanów, później mamy przemieszczenie się papieża do Poznania, gdzie spędza półtorej dnia. Co ciekawe, ta wizyta w Katowicach, jak policzył wczoraj pracowicie na naszej konferencji o drugiej pielgrzymce papieskiej profesor Adam Dziurok, trwała równo 200 minut. 200 minut był Jan Paweł II w Katowicach, z czego zdecydowaną większość czasu to wystąpienie podczas homilii w Muchowcu, gdzie wylądował, prawda, i to wrażenie, o którym mówił jeden z uczestników tej pielgrzymki, dr Andrzej Grajewski, że wszędzie milicja, wszędzie ZOMO, wszędzie ci ludzie, którzy no, tworzyli taką atmosferę, można powiedzieć, przepraszam za to porównanie, ale to porównanie nie jest moje. To znaczy jeden z księży współorganizujących wizytę w Katowicach mówił właśnie, że była taka atmosfera obozu koncentracyjnego, że wszyscy ci wierni są zamknięci ze wszystkich stron przez tą milicję, przez to ZOMO. Tam jeszcze władze komunistyczne miejscowe miały taki pomysł, że postawią wieżyczki, prawda, obserwacyjne i na tych wieżyczkach będzie osoba duchowna, no gdyby trzeba było tutaj jakiegoś wsparcia kościoła, będzie pielęgniarka i będzie ktoś z milicji. I ten ksiądz przygotowujący tą pielgrzymkę powiedział, no to jeszcze ubierzcie wiernych w pasiaki, żebyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy. To jest moim zdaniem takie bardzo, bardzo wymowne, prawda? Później mamy oczywiście Częstochowę, Jasną Górę, no bo mamy jubileusz 600-lecia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 600-lecie Sanktuarium Jasnogórskiego. To jest niezwykle ważne. No i mamy rzecz jasna wizytę w Krakowie, prawda, gdzie Jan Paweł II zawsze był przy okazji swoich wizyt. I tu mimo ze strony władz nacisku, żeby nie było wizyty w Nowej Hucie, ten element pielgrzymki został utrzymany. I Jan Paweł II występuje w Miszczejowicach i mówi o tym między innymi, jak władze komunistyczne zakazywały budowy kościołów w latach 70. Bo lata 70. to jest właśnie walka o zbudowanie tego kościoła w Miszczejowicach, gdzie stała taka buda zielona jeszcze. I to była taka zielona budka księdza Kurzei, który tą świątynię budował. I tu władze komunistyczne do wszystkich tych punktów krytycznych nie mogły wykasować, ale oczywiście wykasowali choćby wizytę papieża w Poznaniu pod pomnikiem robotników 56 roku tej pacyfikacji i tu przy okazji negocjacji Adam Łopatka, szef Urzędu do Spraw Wyznań, używał takiego argumentu, że na to spotkanie jest za wcześnie, na to, żeby Jan Paweł II się modlił. Przy tym odczekajmy z tym jakieś kolejne 100 lat, by modlił się tam Jan Paweł V albo Jan XXV. Więc to takich argumentów władze komunistyczne używały i rzeczywiście chciano ten zasięg pielgrzymki ograniczyć. Na część się zgodzono, na część nie. Jeszcze oczywiście, przepraszam, zapomniałem o Wrocławiu. Jeszcze był Wrocław na mapie pielgrzymki. I tu, co ciekawe, to myślę, że warto te arkana odsłonić trochę, że nawet między biskupami panowała taka trochę rywalizacja co do miejsc odwiedzanych przez papieża. Bo w 1979 roku biskup Bednosz zabiegał właśnie, żeby doszło do wizyty w piekarach i zrobił to wbrew stanowisku episkopatu. Tak samo robił arcybiskup Stroba, żeby Jan Paweł II był w Poznaniu. I później przy okazji tej drugiej pielgrzymki z kolei Bednosz prosił arcybiskupa Strobę, żeby Jan Paweł II nieco wcześniej wyjechał z Poznania, żeby był dłużej w Katowicach. I Stroba się nie zgodził. Więc ten element rywalizacji między biskupami też był w jakiś sposób istotny. No mieliśmy też zabiegi biskupa szczecińskiego o to, żeby Jan Paweł II do Szczecina przyjechał, ale to się nijak miało do planu pielgrzymki, bo tu trzeba powiedzieć, że najważniejsze punkty programu, tam gdzie Jan Paweł II miał być, ustalała strona kościelna na forum episkopatu. I tu głównym czynnikiem decyzyjnym był oczywiście prymas Józef Glemp, a w przypadku 79 roku prymas Stefan Wyszyński. Istniało coś takiego też, co warto powiedzieć, bo może jest to mało znane wśród ludzi, którzy i pielgrzymkę pamiętają i którzy chcieliby się więcej dowiedzieć, tak zwana rejonizacja, że część uroczystości była dedykowana konkretnym grupom wiernych, prawda? Właśnie tak jak ten Muchowiec, dedykowany wiernym, którzy pielgrzymowali do piekar śląskich. Mamy też określone punkty spotkań z młodzieżą, prawda? Niezwykle ważne. Wszystkie te punkty spotkań z młodzieżą, czy to pierwszej, drugiej, czy trzeciej pielgrzymki, były no, takim niosącym tę wizytę, prawda?
Albo Jasna Góra, albo Papieskie Okno, tak?
Dokładnie, dokładnie. I tu mamy właśnie te dedykowane spotkania, tą rejonizację, że część wiernych z oczywistych względów wszędzie nie dojedzie. Nie wszyscy zresztą planowali, ale chcieli być przynajmniej raz z papieżem. I to mamy, dzięki temu mamy około 8-milionową frekwencję w czasie wizyty. Więc to jest mimo stanu wojennego, mimo tych ograniczeń, no i mimo oczywiście sabotowania. Choć trzeba powiedzieć, że tu nawet według stanu wiedzy biskupów bardziej sabotowano transport, docieranie przy pierwszej pielgrzymce niż przy drugiej. Ale na przykład trzeba też powiedzieć, że no, władze komunistyczne nie zgodziły się na postulaty episkopatu odnośnie zwolnień z pracy, za odpracowaniem nawet tego dnia, bo to negocjowano na poziomie poszczególnych województw, poszczególnych diecezji. Tu władze komunistyczne się nie zgadzały na takie warunki. Nie zgadzano się nawet na taki pomysł, żeby odpracowywać to przed pielgrzymką, więc tu no, robiono wszystko, żeby ta pielgrzymka miała...
Urlopów nie dawano.
Zwolnień nie dawano, prowadzono zajęcia w szkole,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie.
Więc tu chodziło o to, żeby mimo wszystko tą frekwencję ograniczać, to i tak się nie udało, prawda? Mimo tego całego kompleksu działań.
Panie dyrektorze, bo to jedna rzecz, pana rodziców w Niepokalanowie, tak?
Tak.
Jak była ta relacja przekazana panu tutaj na Rakowieckiej, bo to jest niesłychanie interesujące, ale jak to ludzie ludziom opowiadali i przekazywali dalej?
Ja nie wiedziałem, że oni w ogóle do mnie przyjadą. No po prostu moment, kiedy, nie pamiętam, która to była godzina, otwierają się drzwi, Pawłowicz wychodzić. No to ja wyszedłem. Prowadzą mnie tutaj na dół, była, gdzie teraz jest wystawa arcybiskupa Baraniaka, tam była sala widzeń. Prowadzą mnie, patrzę, przy stoliku siedzą rodzice. Ja mówię, co wy tu robicie? No byliśmy w Niepokalanowie, spotkanie z papieżem. Szliśmy bardzo, bardzo daleko. A potem już była msza, była uroczystość, kazanie Jana Pawła II. Pamiętam, że to dzisiaj zresztą w domu u mamy wisi taki wizerunek Jana Pawła II, który kupili w czasie tego spotkania i coś, co dominowało, że Jan Paweł II stoi za nami. To było takie przesłanie, to było to absolutnie od razu powiedziane. No ja próbowałem się jak najwięcej dowiedzieć, ile ludzi, jak, czy transparenty, czy... No tutaj tego żeśmy nie widzieli, ale to, co rodzice powiedzieli, że przemówienie Jana Pawła II dawało nadzieję, że on jest z nami, że to jest nasz Jan Paweł II. Słusznie pan powiedział, że tutaj próbowano wmanewrować papieża, że on wzmacnia niby Jaruzelskiego. Guzik, prawda, ludzie wiedzieli dokładnie, papież jest nasz, papież jest z Polakami.
Mógł się spotkać na początku i okej. Okay,
tak,
dalej...
oczywiście, no bo trzeba, no przyjechał, no oni tu rządzą, no to się z nimi spotka, a już ten Wawel i ta długa taka przerwa, Warszawa, przecież to było, długo trwało to spotkanie. A tam, w tej transmisji było widać, że nie bardzo wiedzą, jak co mówić. Ta mała cela, nas tam sześciu siedziało, betoniara i tak marnie mówiący speaker radia, co się dzieje. Dlaczego czekamy, kto wyszedł, kto spojrzał się, no to myśmy już wtedy wiedzieli, że jest młotkowanie Jaruzelskiego będzie amnestia. To było dominujące, absolutnie.
A czy o tym nie po Kolanowie? Przyjechali, żeby opowiedzieć to, nie wiem, żeby wzmocnić, dać właśnie nadzieję, podbudować.
Wykorzystali moment, że byli blisko i przyjechali, mieli przypustkę, żeby się ze mną spotkać. Miałem w sumie dwa spotkania tylko. Jedno tutaj, drugie w Płocku. Jak już tuż przed samą amnestią przewieziono mnie do Płocka i ten przekaz był absolutnie, ja go pamiętam, radość, wzmocnienie, będzie amnestia, no i te nieprzebrane tłumy. No, z tego, co pamiętam, to tato mówił, że szli, żeby do tego boksu, w którym mieli swój numer, swoje miejsce, że były nieprzebrane tłumy. No i kazanie.
Ja bym tu dodał jedną rzecz, taką ważną, o której nie powiedzieliśmy, to też manipulacje przy okazji transmisji telewizyjnych.
No przecież nikt o tłumach nie mówił, prawda?
Bo na przykład ustawiano też specjalne, prawda, części danych uroczystości, żeby z przodu stali duchowni, zakonnice, tak, osoby starsze, żeby manipulować tym przekazem i pokazywać, że z Janem Pawłem II jest tylko duchowieństwo i ci starzy, prawda? Bo to było też suflowane przez doradców od propagandy, że no należy pokazywać głównie osoby duchowne, osoby starsze, nie pokazywać bynajmniej młodzieży. Oczywiście transparenty solidarnościowe były wycinane z transmisji, czy tak operowano kamerą, żeby żadnego tego transparentu nie pokazać. Więc tu widzimy też taki, no, dbanie o ten przekaz, prawda? No ale to niewiele pomogło, no bo oni nie rozumieli prostej rzeczy, że Jan Paweł II mówi ponad nimi. Jan Paweł II nie mówi do władz komunistycznych, mówi do społeczeństwa, prawda? I społeczeństwo to odbiera. A władzom komunistycznym się wydawało, że skoro jest u nas, prawda, jest pod naszą kontrolą, jedzie tylko tam na to, gdzie się zgodziliśmy, no to przekaz będzie pozytywny dla nas. I to w ocenach tych wizyty też widać, że władze komunistyczne są wbrew pozorom zadowolone z pielgrzymki. Dopiero po jakichś 2-3 miesiącach nadchodzi refleksja, że to zadowolenie było mocno przedwczesne i stąd ten atak na Kościół. Ale wcześniej jest zapewnianie, nie doszło do żadnych manifestacji, nie doszło do żadnych prób siłowych działań opozycji. Zlikwidowaliśmy różne opozycyjne pomysły, takie jak chociażby był taki projekt przeniesienia krzyża z miejsca kaźni roboty górników w kopalni Wujek, prawda, do Muchowca. Temu rzeczywiście aparat bezpieczeństwa zapobiegł i ileś takich przykładów, prawda, ale nie rozumiano tego zasadniczego wolnościowego przekazu. Ja właściwie mam wrażenie, że aparat bezpieczeństwa, struktury Urzędu do Spraw Wyznań czy struktury PZPR, oni w ogóle nie rozumieli, co Jan Paweł II mówi, prawda? Im się wydawało, że to w sumie nic takiego groźnego nie powiedział.
Znaczy, to słusznie pan powiedział, bo kiedy nas już zwalniano w czasie amnestii, lipcowej amnestii na 22 lipca, to myśmy wychodzili z więzień zmłotkowani jednak. To jest jednak czas taki trudny bardzo, ale później dość szybko odtworzyliśmy struktury konspiracyjne. Dość szybko uruchomiliśmy drukarnię znowu w Płocku. Tak jakby ten power był taki dość mocny, że papież przyjechał, mamy jego tutaj, jest z nami i idziemy do przodu. To później dopiero następuje takie przełamanie trochę jednak działalności opozycyjnej. Skala represji była totalna wtedy. Końcówka 83, grudzień 84 rok, no to są naprawdę totalne, przynajmniej na Mazowszu, tam skąd ja pochodziłem, no to tam nie było miesiąca, żeby nie było rewizji w domu i szukania. To był taki moment, że do tego stopnia się posuwali, że od momentu wyjścia z klatki schodowej, z bloku, w zasadzie 5 metrów za nami chodzili funkcjonariusze, nie ukrywając w ogóle, że oni nas śledzą, że pilnują tego, co my robimy. Brak pracy. Przecież ja i moi koledzy, myśmy przez naprawdę kilka lat byli bez pracy. Oczywiście, żeśmy pracowali w podziemiu i drukowaliśmy i drukując te znaczki czy gazetki, żeśmy w jakiś sposób pozyskiwali te środki, ale to było... Ja byłem młody, ja inaczej patrzyłem na to, ale moi koledzy, którzy byli bez pracy, a mieli dzieci, mieli rodziny, dramat.
Myślę, warto powiedzieć, to jest ta atmosfera zastraszenia i próba wypchnięcia wszelkich aktywnych jednostek spoza struktur konspiracyjnych właśnie przez te uciążliwe rewizje, prawda, kolejne areszty na 48 godzin, albo bardzo proste podsunięcie decyzji. Wyemigrujesz, prawda, my ci dajemy paszport w jedną stronę. No i wielu opozycjonistów wyemigrowało i to nie jest proces, który trwa tylko w 82, ale 83, 4, 5, prawda, to wypychanie tych aktywniejszych poza Polskę. No i wiemy, ile osób wyjechało, również tych ważnych działaczy opozycyjnych, no bo przede wszystkim chodziło o to, żeby wypchnąć liderów, prawda, i to się komunistom udało i ten maraz społeczny koło 85-86 roku no był już dojmujący, ta atmosfera może jest beznadziejnie, prawda, nic nas tu nie czeka, to takie poczucie, że w zasadzie perspektyw życiowych nie ma, no bo nie ma normalnej pracy, reżim Jaruzelskiego rośnie w siłę, gospodarka zupełnie leży, prawda, poziom życia spada, nie ma co kupić i no człowiek sobie tak myśli w takich sytuacjach, że nic lepszego go już nie czeka, prawda?
No przynajmniej z tej naszej grupy, która była aresztowana z Płocka, no wyjechało kilka osób. Daleko do Australii, ale no i niestety już nikt z nich nie żyje. Natomiast mój przyjaciel, z którym razem żeśmy tam wałkowali tą bibułę, też by się zdecydował na emigrację. Też do Australii, dostał już promesę wizy, dostał paszport w jedną stronę, absolutnie unikat, bo jest tym stemplem, że z jednokrotnym prawem przekroczenia granicy. I w ostatnim momencie powiedział nie ja. I został. No i żeśmy dalej knuli. Nadal jesteśmy przyjaciółmi. Ja miałem taką sytuację, że dostaję wezwanie do biura paszportów. Po co? Poszedłem, na biurku leży paszport, proszę. Możesz wyjeżdżać. No oni do nas, małolatów, to mówili na ty. Możesz wyjeżdżać. Mówię, ale po co? No i wyszedłem. I tu był moment najfajniejszy, bo ja wróciłem do domu i mówię, mamo, dali mi paszport. Ja nie składałem wniosku, nie dawałem żadnych fotografii, niczego, a paszport leżał, mój paszport leżał. I wtedy następnego dnia mama rano poszła do biura paszportu. Malutka, drobniutka kobietka, podobno jak tam wpadła, to wszyscy uciekli. Z takim krzykiem. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale opowiadała, że tak to mniej więcej bardzo niecenzuralnym językiem powiedziała, że jeżeli chcą, to niech oni za granicę, bo Jacek nie wyjedzie. W 90 roku mogłem dopiero wyjechać.
Panie profesorze, to tak tytułem podsumowania poproszę. Była wcześniejsza pielgrzymka, były późniejsze. Co po tej powinno nam zostać w głowie, w pamięci? No, to pewnie ten spacer po Dolinie Chochołowskiej papieża, ale takie przesłanie, jakaś myśl, jakby nas ktoś zapytał o drugą pielgrzymkę papieża do Polski, 83 rok.
Zanim odpowiem na Pana pytanie, to jeszcze myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym spotkaniu Jana Pawła II z Wałęsą, bo władze komunistyczne naprawdę robiły wszystko, żeby do tego spotkania nie doszło. Oczywiście ze względów propagandowych. Tutaj na przykład Mirosław Milewski, który był szefem zespołu przygotowującego pielgrzymkę ze strony władz komunistycznych, używał następującej argumentacji, ale jest 30 kilka milionów Polaków, dlaczego z tym jednym się ma spotkać? To był ten rodzaj argumentacji, no bo wtedy w propagandzie Wałęsa był przedstawiany jako osoba prywatna, prawda? Nie jako lider Solidarności, nie jako jakaś ważna postać, tylko osoba prywatna. I tutaj ten nacisk szedł bardzo daleko. Też próbował Jaruzelski przekonać prymasa Glempa do tego, żeby on przekonał Wałęsę, żeby się nie spotykał z Janem Pawłem II. I tu, co ciekawe, prymasa Glempa nie trzeba było przekonywać, bo on był przeciwny temu spotkaniu jako jeden z polskich biskupów. Inni biskupi mówili, że no musi dojść do tej rozmowy, bo to jest rozmowa symboli. I tu z posiedzeń episkopatu widzimy nacisk Macharskiego, Gocłowskiego, Tokarczuka, żeby do tego spotkania doszło. A prymas Glemp uważał, że to nie jest do niczego potrzebne, prawda? I tu mieliśmy ten symbol podtrzymania Solidarności, ale myślę, że to, co powinno najbardziej zostać z tej pielgrzymki, to przekaz o tym, że prawa człowieka muszą być respektowane bez względu na reżim polityczny, że człowiek ma przyrodzoną wolność, w tym wolność wyznawania wiary, i do tego Jan Paweł II się stale odwoływał, to stale podkreślał, i też o to, że podkreślał to, że musimy zadbać o to, żeby być lepszymi ludźmi. To się znajduje w kilku wypowiedziach papieskich, no bo mamy ten marazm, prawda? Jan Paweł II odpowiada na ten marazm, właśnie wzywając do tego, żeby być lepszymi ludźmi, no mimo tej strasznej, tragicznej sytuacji, tego poczucia pozbawienia wolności i nadziei. Dlatego ta pielgrzymka tak, moim zdaniem, przeszła do historii jako pielgrzymka nadziei, no bo jest to odwołanie się do praw człowieka, jest jasne domaganie się przywrócenia Solidarności, jest zachęta do tego, żeby być lepszym człowiekiem mimo tych trudności, do kształtowania w sobie tej tożsamości, poczucia mimo wszystko bycia Polakiem, prawda, w tych trudnych realiach. I to myślę, że jakoś najlepiej podsumowuje, co Jan Paweł II miał do przekazania wtedy, w tych konkretnych warunkach. No i mówił rzeczywiście stanowczo, stąd ta stanowczość zaskoczyła komunistyczne władze.
Znaczy, myśmy tutaj nie wiedzieli, że się spotkał papież z Wałęsą, bo to nie było wpuszczone w radio. Natomiast ja pamiętam już po wyjściu, kiedy rozmawiałem z kolegami, jak to wyglądało, bo oni byli na wolności i brali udział w tych mszach i w spotkaniach, to te spotkanie z Wałęsą absolutnie dało siłę podziemiu solidarnościowemu. Papież spotkał się z Wałęsą. W tej chwili, mając wiedzę o tym, jak wyglądało życie Lecha Wałęsy i jego działalność, no patrzymy na to inaczej, ale wtedy absolutnie było to takie dolanie paliwa do tej lokomotywy solidarnościowej.
Ja przepraszam, że wejdę panu dyrektorowi słowo. Milewski też używał tego argumentu odnośnie tego, kim jest Wałęsa, jakim jest człowiekiem, bo to jest ten okres, kiedy oni już mają taśmę z nagraniem rozmowy braci, prawda? Mhm. Tej słynnej, która później była puszczana, no gdzie bracia Wałęsowie popili, no i Lech Wałęsa w swoim stylu opowiadał, kim jest, co on może i co on komu, i na co wyda pieniądze z Nobla. To też jest bardzo ważne, no bo chciano pokazać jakiego takiego sprytnego chama ze sztachetą, który już dzieli pieniądze, których jeszcze nie ma, prawda? I w czasie spotkań z przedstawicielami episkopatu te argumenty wysuwano, że on jest też katolikiem na pokaz. I to moim zdaniem też trzeba podkreślić, że biskupi też mieli świadomość, że ta jego katolickość to jest taka nie do końca, prawda? Że ta Matka Boska w klapie to jest tylko symbolicznie, a no wszyscy też wiedzą, jaki był tryb życia Lecha Wałęsy, no, który bynajmniej nie należał do ascetów.
Bardzo serdecznie panom dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Rafał Łatka, profesor UKSW, i Jacek Pawłowicz, wicedyrektor Muzeum Narakowieckiej do spraw kolekcji. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Kulisy walki z komuną to ten cykl, w którym tutaj Narakowieckiej od czasu do czasu się spotykamy. Dziś rozmawialiśmy o 40. rocznicy drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. A niezmiennie zachęcam do udziału w naszych dyskusjach. Zachęcam też do odwiedzenia strony internetowej www.muzeumrakowiecka37.pl. Marcin Wikło, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.